Była noc. Jeźdźcy Rohanu mknęli bezszelestnie w trawie po obu stronach drogi. Właśnie tu szlak, okrążając wysunięte podnóże Mindoluiny, skręcał na południe. W oddali, na wprost przed nimi, czerwona łuna świeciła pod czarnym niebem, a na jej tle rysowały się ciemne zbocza ogromnej góry. Zbliżali się do zewnętrznych murów, opasujących Pelennor, ale dzień jeszcze nie świtał. Król jechał w czołowym oddziale, otoczony przez straż przyboczną. Następnie ciągnął Eored Elfhelma. Merry zauważył, że Dernhelm opuścił swoje miejsce w szeregach i pod osłoną ciemności wysuwa się stale ku przodowi, aż wreszcie wmieszał się pomiędzy tylną straż królewskiego pocztu. W pewnej chwili czoło pochodu zatrzymało się nagle. Merry usłyszał prowadzoną ściszonym głosem rozmowę. To wysłani naprzód zwiadowcy, którzy dotarli niemal pod same mury, powrócili z wiadomościami. Zdawali sprawę królowi. Widać wielkie pożary, mówił jeden. Miasto całe zdaje się objęte płomieniami, a pola wokół roją się od nieprzyjacielskich wojsk. Wszystkie siły, jak można przypuszczać, ściągnęli do oblężenia. Przy zewnętrznych murach zostało niewielu żołnierzy, a ci zajęci burzeniem na nic poza tym nie zważają. Pamiętasz, miłościwy panie, słowa dzikiego człowieka? Zapytał drugi goniec. Ja w czasach pokojowych mieszkam na otwartej wyżynie. Nazywam się Witwara i umiem z powietrza łowić wiadomości. Wiatr się już zmienia. Tchnienie ciągnie od południa, jest w nim zapach morza, nikły, ale nieomylny. Ranek przyniesie zmiany. Ponad dymami zobaczymy świt, gdy przejdziemy za mury. Jeśli to prawda, bądź błogosławiony za taką nowinę do końca swoich dni, Witwaro, odparł król. Odwrócił się do skupionych najbliżej ludzi z przybocznej straży i przemówił tak donośnie, że usłyszało go wielu jeźdźców z pierwszego Eoredu. Teraz bije nasza godzina. Jeźdźcy Marchi, synowie Eorla, przed wami nieprzyjaciel. Za wami daleko wasze rodzinne domy. Pamiętajcie, że chociaż walczyć będziecie na obcym polu, sława, którą się okryjecie, do was będzie należała na wieki. Złożyliście przysięgę. Dzisiaj ją wypełnimy wszyscy, wierni swemu władcy, krajowi i sojuszowi przyjaźni. Jeźdźcy uderzyli włóczniami o tarcze. Eomerze, synu mój, ty poprowadzisz pierwszy Eored, rzekł Teoden, który uderzy pod królewskim sztandarem pośrodku. Elfhelm zaraz po przebyciu muru powiedzie swoich na prawe skrzydło, Grimbold na lewe. Następne Eoredy pójdą śladem trzech pierwszych, jak im się uda. Nacierajcie wszędzie, gdzie skupia się nieprzyjaciel. Ściślejszych planów teraz nie możemy robić, nie wiedząc, co się dzieje na polach Pelennoru. Naprzód i nie lękajcie się ciemności. Oddział czołowy ruszył jak mógł najspieszniej. Było bowiem wciąż bardzo ciemno, mimo przepowiedni Witwary. Merry siedział na koniu za Dernhelmem, jedną ręką trzymając się mocno siodła, drugą usiłując rozluźnić miecz w pochwie. Gorzko w tej chwili odczuwał prawdę królewskich słów. W takiej bitwie cóż byś zdziałał, Meriadoku? Tylko tyle, myślał zrozpaczony hobbit, że przeszkadza jeźdźcowi, a w najlepszym razie mogę mieć nadzieję, że utrzymam się na koniu i nie dam się stratować na miazgę kopytami w galopie. Nie więcej niż staja dzieliła ich od linii, na której dawniej ciągnęły się zewnętrzne mury. Toteż osiągnęli je prędko, aż za prędko, jak na życzenie Meriadoka. Buchnął dziki wrzask. Tu i ówdzie wywiązała się potyczka, ale trwało to wszystko bardzo krótko. Garstkę orków, zaprzątniętych swoją niszczycielską robotą i zaskoczonych znienacka, rozniesiono i wybito niemal błyskawicznie. Nad gruzami płonącej bramy murów Pelennoru król zatrzymał się przez chwilę. Pierwszy Eored osłonił go od tyłu i otoczył z dwóch stron. Dernhelm nie odstępował króla, chociaż oddział Elfhelma skręcił w prawo. Jeźdźcy pod wodzą Grimbolda zawrócili w lewo i przeszli przez szeroki wyłom, otwarty nieco dalej na wschód. Mary wyjrzał zza pleców Dernhelma. Daleko, o jakieś 10 mil od nich, widać było ogromny pożar, lecz między nim a królewskim wojskiem płonęły wszędzie linie ognia wygięte w kształt półksiężyca, a najbliższa znajdowała się nie dalej niż ostaje. Hobbit niewiele poza tym mógł dostrzec na ciemnej równinie i jak dotąd nie widział nadziei poranka, ani też nie czuł powiewu wiatru z tej czy innej strony. W ciszy jeźdźcy Rohanów targnęli na pola Gondoru, sunąc naprzód wolno, lecz wytrwale, niby wezbrana fala przypływu, gdy raz przerwie tamy, które ludziom zdawały się niezwyciężone. Umysł i wola czarnego wodza skupiły się wyłącznie na walce o gród. Dotychczas nie dosięgło go żadne ostrzeżenie o niespodziance, która mogła pokrzyżować jego zamiary. Po jakimś czasie król poprowadził swój oddział nieco ku wschodowi, aby się znaleźć między ogniem oblężenia a zewnętrznym polem. Wciąż jeszcze posuwali się bez zaczepki i Theoden nie dawał rozkazu natarcia. Wreszcie znów się zatrzymał. Gród był już bliżej. W powietrzu czuło się swąd spalenizny i przyczajony cień śmierci. Konie się niepokoiły. Król jednak siedział na swym wierzchowcu nieporuszony i patrzył na agonię Minas Tirith, jakby nagle poraził go zły urok zgrozy, czy może lęku. Zdawało się, że zmalał, przytłoczony wiekiem. Merry też poddał się grozie i zwątpieniu. Serce w jego piersi zwolniło. Miał wrażenie, że czas zatrzymał się i zawahał. Przybyli za późno. Za późno to gorzej niż nigdy. Może Theoden zapłacze, skłoni sędziwą głowę, zawróci i wyśliźnie się, żeby szukać schronienia w górach. Nagle Merry wyczuł zmianę, tym razem bez wątpliwości. Wiatr dmuchał mu prosto w twarz. Dzień się rozwidniał. Daleko, bardzo daleko na południu można było rozróżnić chmury. Majaczące niewyraźnie, odległe szare kształty, skłębione, podnoszące się ku górze, za nimi jaśniał poranek. Lecz w tym momencie trysnęło światło, jakby błyskawica strzeliła z ziemi pod grodem. Przez krótką, wstrząsającą chwilę miasto ukazało się w olśniewającym blasku, czarne i białe, z wieżą na szczycie niby roziskrzona iglica. Potem zasłona ciemności zapadła z powrotem, a ciężki grzmot przetoczył się nad polami. Zgarbiona sylwetka króla wyprostowała się nagle. Zdawała się znów wysmukła i dumna. Theoden stanął w strzemionach i głosem jasnym, jakiego nigdy chyba żaden z obecnych nie słyszał dotąd z ust śmiertelnika, zakrzyknął. Powstańcie, jeźdźcy Theodena! Srogi was czeka bój, ogień i rzeź! Niejedna włócznia wypadnie z rąk, niejedna pęknie tarcza, czerwonym błyskiem miecz rozjaśni dzień przed świtem. Naprzód! Naprzód do Gondoru! Chwycił z rąk chorążego Gutlafa wielki róg i zadął weń tak potężnie, że róg pękł na dwoje. Natychmiast wszystkie rogi podjęły muzykę i pieśń Rohanu rozległa się nad polami jak burza. Echo zaś grzmotem odbiło ją wśród gór. Naprzód! Naprzód do Gondoru! Król krzyknął coś śnieżnogrzywemu i koń skoczył naprzód. Za nim trzepotała na wietrze chorągiew, godło białego konia na zielonym polu. Lecz król ją wyprzedził. Za nim mknęli rycerze przyboczni, lecz ich także wyprzedził król. Eomer spiął swego wierzchowca ostrogą. Biały ogon koński na hełmie rozwiał się w pędzie. Cały pierwszy Eoret gnał w grzmocie podków jak spieniona fala z szumem atakująca brzeg. Lecz króla nikt nie prześcignął. Zdawał się urzeczony, a może w jego żyłach zakipiała bojowa furia praojców, bo dawał się ponosić śnieżnogrzywemu, a wyglądał jak dawny bóg, jak Orome wielki walczący w wojnie Walarów w czasach, gdy świat był jeszcze młody. Odsłonięta złota tarcza błyszczała odbiciem słońca i trawa jaśniała świeżą zielenią pod białymi nogami królewskiego rumaka. Bo oto wstał ranek i wiatr dmuchał od morza. Ciemności rozpierzchły się. Jęk przebiegł przez zastępy Mordoru. Zdjęci przerażeniem wojownicy Czarnego Wodza uciekali i ginęli pod kopytami rozjątrzonych bitwą koni. Z szeregów Rohanu buchnęła churalna pieśń. Śpiewali zadając śmierć, bo radość bitwy przepełniała ich serca, a piękny i groźny głos pieśni dosięgnął uszu obrońców oblężonego miasta.